Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. W tych dniach papież Leon XIV pielgrzymuje do Hiszpanii. Złożył wizytę m.in. w hiszpańskim parlamencie. Jak zaznaczył, jest to miejsce, w którym mierzymy się z podstawowymi pytaniami. Kim jest człowiek? Hiszpania, a w szczególności uczeni z Salamanki, potrafili sprostać temu pytaniu w dobie wielkich odkryć geograficznych, uznając uniwersalną wartość każdej osoby. Dziś na nowo trzeba to potwierdzić, kiedy stajemy wobec nowych odkryć dokonywanych przez technikę, a ludzkość przechodzi przez poważny kryzys, mówił papież.
Z szacunku wobec drugiego człowieka rodzi się także obowiązek ochrony przestrzeni, w której dojrzewają jego przekonania, sumienie i relacja z Bogiem. Troska o ten wymiar wewnętrzny pozwala lepiej zrozumieć kwestię zasadniczą dla każdego prawdziwie demokratycznego społeczeństwa: wolność myśli, sumienia i religii. Fundamentalne prawo chroniące najbardziej wewnętrzną sferę osoby ludzkiej. Wolność, na której opiera się współczesne państwo, jeśli jest autentyczna, uznaje religijny wymiar człowieka, szanuje go i zapewnia mu ochronę prawną. Nie dopuszcza również do sytuacji, w której ktoś musiałby z powodu swej wiary rezygnować z udziału w życiu społecznym. Być wolnym nie oznacza jedynie braku przymusu ani posiadania wielu możliwości wyboru. Oznacza zdolność rozpoznania dobra i odpowiedzialnego przylgnięcia do niego. Dlatego każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej, tak aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii. Wiara nie dąży do narzucania się za pomocą przywilejów ani przymusu. Nie może jednak zostać zepchnięta do milczenia, jak gdyby była czymś nieistotnym dla życia publicznego.
Leon XIV podczas pielgrzymki do Hiszpanii w Barcelonie wezwał do pielęgnowania jedności w świecie spolaryzowanym oraz wnoszenia atmosfery rodzinnej i braterskiej w miejscach pracy i każdej przestrzeni życia.
Szczególnego znaczenia nabiera rodzina, podstawowa rzeczywistość ludzka i naturalny fundament wspólnoty. To w rodzinie splatają się pokolenia i przekazywana jest żywa pamięć, która zapewnia społeczeństwu wewnętrzną ciągłość. Tam, gdzie rodzina jest wspierana, umacnia się również duchowa i społeczna stabilność narodu. Rodzina pozostanie zawsze pierwszą szkołą człowieczeństwa, w której człowiek uczy się, wcześniej niż gdziekolwiek indziej, elementarnej gramatyki współżycia ludzkiego, przyjmowania życia, troski o drugiego, przebaczenia, służby i przynależności.
A w środę papież odprawi mszę w budowanej od 144 lat Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Msza, po której zainaugurowana zostanie najwyższa wieża świątyni, odbędzie się w przypadającą tego dnia setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antoniego Gaudiego. Warto przypomnieć, że pierwszym papieżem, który odwiedził Bazylikę Gaudiego, był Jan Paweł II w 1982 roku. A teraz na moment przeniesiemy się do Wilna, gdzie w tych dniach pod hasłem Budujemy Miasto Miłosierdzia odbywał się 6. Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia. Do uczestników wydarzenia specjalne przesłanie skierował papież Leon XIV. Jakże bardzo nasz świat woła o miłosierdzie na każdym poziomie, ale pokoju, którego tak głęboko pragniemy, nie da się osiągnąć bez miłosierdzia. Połączmy zatem naszą ufność w nieskończone miłosierdzie Boga z naszym osobistym zaangażowaniem w budowanie bardziej gościnnego i miłosiernego społeczeństwa. społeczeństwa, zaczynając od naszych rodzin, apelował Ojciec Święty. W mieście Miłosierdzia, właśnie w klimacie Miłosierdzia, działa hospicjum dla dzieci i dorosłych. Jedyne takie miejsce na Litwie. Prowadzi je wraz z zespołem siostra Michaela Rak, która co roku przyjeżdża do Gdańska, i w swoim sercu ma gdańszczan, których serdecznie pozdrawia.
Kochani, jak Wilno i Gdańsk, to właściwie jesteśmy wszyscy razem, z jednym sercem, z jedną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. I tutaj z miasta Miłosierdzia, z Wilna, wam wszystkim właśnie życzę takiego wewnętrznego przemienienia się w to, co powiedział Jezus, że w miłosierdziu właśnie człowiek znajdzie szczęście, a świat znajdzie pokój. A święty Jan Paweł II mówił, że miłosierdzie przemienia oblicza tej ziemi. Kochani, właśnie przez miłosierdzie każdego z nas niech przychodzi szczęście, niech przychodzi pokój i niech się zmienia oblicze ziemi, która nieraz właśnie ma łzy, jakiś niepokój, jakieś obawy, cierpienia, troski, a nawet śmierć, żeby się to przemieniło właśnie w poczucie szczęścia, spełnienia, miłości i bliskości. I niech to Jezu, ufam Tobie, które w naszym sercu będzie głośno przekierowane ku Jezusowi, przemieni oblicze naszej ziemi. Serdecznie Was pozdrawiam z Wilna, z miasta Miłosierdzia, nasza wspólnota hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko. Wszyscy jesteśmy razem. Jezu, ufamy Tobie i sobie nawzajem, bracia i siostry, ufajmy i nieśmy miłosierdzie. Pozdrawiam serdecznie.
A teraz krótkie przypomnienie. W czerwcu chrześcijanie różnych wyznań obchodzą święto narodzenia Jana Chrzciciela oraz święto apostołów Piotra i Pawła. Oprócz tego kościoły katolickie obchodzą Boże Ciało, prawosławny wszystkich świętych, zaś ewangelicko-augsburski święto bratniej pomocy Gustawa Adolfa. Kościół polsko-katolicki zgodnie z katolicką tradycją poświęca cały czerwiec Najświętszemu Sercu Jezusa. Tydzień po święcie zesłania Świętego Ducha na apostołów, Kościół prawosławny obchodzi Niedzielę Wszystkich Świętych, która zawsze wypada tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Niedziela Wszystkich Świętych kończy w Kościele prawosławnym czas Triodionu Paschalnego. Następnego dnia prawosławni rozpoczynają post apostolski, który zakończy się Dniem Pamięci Świętych Apostołów Piotra i Pawła. I pozostańmy jeszcze w tym duchu wzajemnej życzliwości, solidarności i miłosierdzia. Beata Urbanowicz i Katarzyna Hoppa to osoby niewidome i niedowidzące. Spotkały na swojej drodze Mateusza Czerwińskiego z Gdańska i z Fundacji Szczecińskiej, który poprowadził je przez Hiszpanię do sanktuarium w Santiago de Compostela. Szli w grupie 12 osób razem z wolontariuszami i przewodnikiem na szlaku. Wybrali tak zwaną drogę angielską. Odcinek 110 km pokonali w ciągu 5 dni. Ten szlak, niezbyt zatłoczony, pozwala na samotną wędrówkę wszystkim szukającym spokoju i ciszy. Z pielgrzymami rozmawiała Anna Rembas.
Camino uratowało mi kiedyś życie i tak się złączyło ze mną.
A miał pan wcześniej do czynienia z osobami niewidomymi?
Jako małe dziecko widziałem je na oddziale u mojej mamy.
A potem już jako dorosły chłopak?
Nic.
Czyli nie wiedział pan tak naprawdę, jak się będą zachowywać, co robić na trasie, czy dadzą sobie radę? Na pewno był stres.
Stres o to? To nie za bardzo, bo tak w gruncie rzeczy jakoś przy wszystkich błędach komunikacyjnych i przy wszystkich błędach takiej komunikacji, po prostu, że coś, kogoś można zranić jakimś słowem w relacjach, to akurat o to ja byłem bardzo jakoś spokojny, że każdy sobie tam poradzi na tej trasie. Potem tak się potoczyło moje życie i koleje losu, że po raz kolejny wylądowałem na Camino i na placu Obradorio pod katedrą zobaczyłem grupę osób niewidomych, która gdzieś zainspirowała mnie do zadania dalszego pytania, czy taka grupa była, istniała, czy z Polski ktoś wychodził.
Wcześniej niczego takiego nie było, więc nawet o tym nie myślałam. Pierwsze, jak usłyszałam, że jest taka możliwość, od razu chciałam to poczuć, doznać, przejść, sprawdzić samą siebie i też tą duchowość, tak? Którą można wiele przemyśleć z intencjami. Ja znalazłam tą informację przez kościół świętego Mikołaja Dominikanów w Gdańsku. Była wtedy akurat kwesta właśnie na rzecz przejścia pielgrzymów słabowidzących i niewidomych do Santiago. To usłyszałam i od razu na następny dzień zadzwoniłam do Dominikanów. Powiedziałam, że jestem zainteresowana, bo mam dysfunkcję wzroku i chętnie bym z tego skorzystała, że że w końcu coś takiego się otworzyło dla nas.
Ja o tej pielgrzymce dowiedziałam się od koleżanki, która pracuje w Polskim Związku Niewidomych tutaj w Gdańsku. I praktycznie dołączyłam do grupy 2 tygodnie przed wylotem, dlatego że po prostu zwolniło się jedno miejsce. I poszłam też dlatego, żeby po prostu udowodnić sobie, że dam radę, tak? Bo jestem osobą trochę słabo wierzącą w swoje możliwości. Więc chciałam po prostu udowodnić samej sobie, że dam radę przejść tą drogę, bo dużo słyszałam o Camino. No i na pewno sfera duchowa też bardzo. Gdzieś tam z intencjami szłam, z modlitwą za rodzinę, za przyjaciół. Także prosili mnie też znajomi, żeby pomodlić się za nich w czasie drogi. No i te wszystkie przemyślenia, ta droga naprawdę bardzo dużo mi dały.
Też szłam z intencjami. No i były takie momenty, kiedy można było zastanowić się nad tą swoją duchowością i przemyśleć na spokojnie, pomodlić się. Mieliśmy mszę codziennie w pięknych kościółkach, które nam też umożliwiali akurat osoby, które nam mieszkały w tych miasteczkach. Więc mieliśmy mszę i wszystko było takie, no takie uduchowione bardzo i tego też szukałam.
Znalazłaś może coś wyjątkowego? Gdzieś w jakimś miejscu, w jakimś kościele?
To znaczy na pewno samo wejście już na ten plac Obradorio było dla mnie po prostu niesamowitym przeżyciem. Ja się tak rozpłakałam na tym placu, że byłam z siebie dumna, że dałam radę, że doszłam, że naprawdę opowiadanie o tym, a przejście tej drogi to są dwie różne rzeczy i naprawdę polecam wszystkim, którzy się zastanawiają, żeby przeszli tą drogę i poczuli to, co myśmy tam czuli, tak? Bo naprawdę jest to niesamowite przeżycie. Pójście Camino i wejście na plac, no mówię, po prostu płakałam niesamowicie ze szczęścia, że tam jestem.
No na przykład ja też się nauczyłam lepiej chodzić o lasce w terenie.
Jak ty przeżyłaś to wejście na plac, Beata?
Też bardzo. Bardzo przeżyłam, oczywiście idąc, ja raczej jestem osobą twardą i nie mam z tym problemu. Ciężko mi jest tak poruszyć do łez, że tak powiem, no ale naprawdę tutaj poczułam no taką i dumę, że przeszłam i to, że jestem w tym miejscu. No naprawdę bardzo duże wzruszenie i chyba wszyscy z nas mieli łzy w oczach, więc no naprawdę przeżyłam to bardzo.
To był kwiecień, prawda?
Tak.
Myślicie jeszcze o jakiejś trasie? Pewnie w planach niejedno Camino przed wami.
No, już zaczynamy tak sobie patrzeć, jak co wygląda. Na pewno śledzimy innych pielgrzymów. No i no fajnie by było jeszcze raz przeżyć.
Wszystko się działo bardzo spontanicznie. W zeszłym roku w ramach projektu Polskiego Biura Pielgrzyma, który organizowała Fundacja Szczecińska, trafiłem do Santiago de Compostela, żeby inicjować pracę biura polskiego oddziału. Potem tak się potoczyło moje życie i koleje losu, że po raz kolejny wylądowałem na Camino, na placu Obradorio pod katedrą. Zobaczyłem grupę osób niewidomych, która gdzieś zainspirowała mnie do zadania dalszego pytania, czy taka grupa była, istniała, czy z Polski ktoś wychodził, ale doświadczenie jest i widziałem naprawdę herosów na trasie, ale żaden nigdy nie zapadł mi w głowie tak mocno jak właśnie ta grupa. No i po powrocie do domu wysłałem kilka wiadomości po przyjaciołach, po znajomych, którzy Camino odbywali. Nikt nigdy nie widział niewidomych. No i jak obiecałem, no to zaczęliśmy to tworzyć, kreować całą inicjatywę. Potem się okazało, że zapotrzebowanie i chętny jest na tyle dużo, że powstała grupa. No i z tej grupy wykrystalizowało się 7-8 osób, które były skłonne podjąć to ryzyko, zaufać niedoświadczonym wolontariuszom i niedoświadczonym osobom gdzieś w asekuracji i w ogóle w poznaniu życia osób niewidomych. No i ruszyliśmy.
Też jak szliśmy, to szliśmy z innymi osobami, które są niewidome i słabowidzące. I mogliśmy w czasie tej trasy porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. I to było też fajne, bo wzbogaciło to nas.
I jeszcze informacja dla osób, które nie widzą lub niedowidzą, a chcą ruszyć do Santiago. Mogą wszystkie informacje znaleźć na stronie pokażmikamino.pl. A teraz o niepokojących statystykach. W Europie i Amerykach rośnie liczba kościołów, które padły ofiarą ataków lub aktów wandalizmu. Hiszpan José Luis Bazán, prawnik, politolog i specjalista do spraw praw człowieka, współtworzył raport Wolność religijna na świecie, wydawany co 2 lata przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Według tych danych chrześcijanie doświadczają prześladowań i ograniczeń wolności religijnej w wielu częściach świata, a w Afryce i Azji nasila się przemoc i wrogość. Jednak również Europa i Ameryka borykają się z tymi problemami. Tylko we Francji rocznie dochodzi średnio do 1000 ataków na kościoły. Głównie to akty wandalizmu, ale dochodzi także do przypadków podpaleń. A już za tydzień, po raz piąty, w Gdańsku odbędzie się Festiwal dla Życia. Dokładnie 21 czerwca. To wydarzenie odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych. A poprzedzi je Marsz dla Życia, który wyruszy z okolic Bazyliki Mariackiej. Po co to wydarzenie? Mówi Artur Kurkowski.
Chcemy dawać świadectwo tego, że cieszymy się z tego życia, że je mamy, że chcemy też na zewnątrz pokazać, że takich osób jest więcej. W tej chwili, można powiedzieć, bardziej przebijające się jest to, żeby właśnie nie mówić o kulturze życia, że chcemy sami o sobie decydować, chcemy mieć wpływ nad wszystko, mieć kontrolę nad wszystkim. Z naszej perspektywy jesteśmy tutaj na ziemi, nie wiemy, ile nam tego czasu Pan Bóg dał. I możemy tak naprawdę cieszyć się każdym dniem. I tylko tak naprawdę możemy to pokazywać i na tym się skupiać. I robić to w sposób pozytywny. No to jest dla nas najistotniejsze. Więc jeżeli naszym hasłem jest to, żeby się jednoczyć, żeby rządził nami pokój, żebyśmy byli wdzięczni, no to w sprzeczności byłoby to, jeżeli mielibyśmy być w kontrze do kogoś. Więc dla nas ta kultura życia jest takim punktem wyjścia do pozostałych elementów, no bo to życie no jest tak naprawdę pod różnymi aspektami. Tak, mówimy o tych najmniejszych, o tych dzieciach nienarodzonych, ale też w zależności na jakim etapie tego życia jesteśmy, też na to życie inaczej patrzymy. Tak samo, jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, że każde życie ma wartość. Każde życie jest ważne. Od tego najmniejszego po te w tym wieku podeszłym.
Na festiwal i marsz zaproszeni są wszyscy wierzący i niewierzący, rodziny i single. Będzie dużo miejsca dla dzieci.
W tym roku będzie Wieczór Polskiego Uwielbienia, czyli artyści z tego projektu Pieśniopisarze TGD, czyli trzecia godzina dnia, ale będzie też zespół Dom, nasz festiwalowy, będzie Koinonia, Jan Chrzciciel, to jest wspólnota, która też przygotowała część muzyczną. Skoro to jest święto rodziny, święto życia, więc będzie bardzo duża strefa dla dzieci, dla rodzin. Bardzo cieszymy się, że zaangażowały się szkoły. Szkoły też katolickie, szkoły, które chcą budować te wartości w oparciu o nauczanie Kościoła i one też pojawią się na festiwalu, przygotują jakieś atrakcje dla dzieci, będzie można porozmawiać z nimi. Będzie strefa inspiracji, bo zależy nam na tym, żeby poruszać ważne tematy. I w tym roku będą trzy takie główne obszary. Pierwszy to jest temat depresji wśród najmłodszych i będziemy o tym rozmawiać z ekspertami. Drugi to temat uwielbienia, dlaczego warto. A trzeci temat powołania. I zaprosiliśmy między innymi księdza, który jest od urodzenia niewidomy, został wyświęcony. Będzie mógł podzielić się właśnie swoim świadectwem, swoim doświadczeniem. Ale też na festiwalu, na Placu Zebrań Ludowych staje krzyż. Grupy męskie stawiają go i tam będzie można skorzystać z chwili takiego zatrzymania się, modlitwy. Jeżeli ktoś będzie potrzebował rozmowy z kapłanem, to będzie mógł również z tego skorzystać. No i będą wspólnoty. Przygotowaliśmy też swego rodzaju taką grę terenową, którą chcemy zaangażować bardziej uczestników. No i w tym roku też zaprosiliśmy do współpracy Caritas ze strefą gastronomiczną, która też cały dochód z tej strefy trafi do domu samotnej matki w Matemblewie, czyli też będziemy wspierać te działania, które dotyczą też obszaru życia.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Jacek Puchalski. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się tym, co w Hiszpanii mówił papież Leon XIV, a może ktoś z Państwa wybierze się do Wilna, tam gdzie budowane jest miasto miłosierdzia. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.